Radio Wnet. Radio dwóch stolic.
Popołudnie Wnet.
Miała być 16.30, jest 16.47, popołudnie Wnet, najbardziej nieprzewidywalna audycja publicystyczna w eterze na 87.8 w Warszawie, 95.2 w Krakowie i na www.wnet.fm. Ofiarą tej nieprzewidywalności padł Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, poseł PiS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeszcze dzień, bo jeszcze jest widno. Piątkowe popołudnie karnawałowe, a pan poseł cały czas na służbie.
Pięknie za oknem.
No nie, ale jakieś plany na wieczór?
Na wieczór?
No karnawałowy piątek jest, no
moje
tak.
Moje plany? Ja zostaję oczywiście w Warszawie po to, żeby jutro być na konwencji.
Ach, czyli nie będzie długich karnawałowych lubelskich nocy.
Tak, gdyż normalnie nie mieszkam w Warszawie w weekendy, natomiast rzeczywiście dzisiaj zostaję i ciekaw jestem jutro. Jak nam się uda ta konwencja, to ważne wydarzenie.
No właśnie, o to chciałem zapytać, bo taki mam plan co do tej naszej rozmowy, żeby nie zadać panu ministrowi żadnego pytania o Mieszkanie Plus. Zobaczymy, czy nam się uda ten plan, czy mi się uda ten plan zrealizować. Jutro konwencja długo oczekiwana, bo miała być już w styczniu, nawet na początku w grudniu, w styczniu, koniec lutego będzie konwencja. Co usłyszymy? Pan minister wie cokolwiek?
I no, usłyszymy. To, co usłyszymy, dowiemy się oczywiście jutro, natomiast usłyszymy zarówno to, że potrafimy realizować nasze zobowiązania, jesteśmy wiarygodni i pokażemy, że to, do czego się zobowiązywaliśmy, realizujemy, ale także pokażemy oczywiście nowe pomysły na tą końcówkę kadencji.
No i jakie to będą pomysły? Bo to bardzo ładna odpowiedź była, ale jakie to będą pomysły?
No od tego dowiemy się jutro, to ja nie jestem żadnym z mówców podczas konwencji, ale jestem, tak jak pan redaktor, niezwykle ciekaw, bo potrafimy zaskakiwać i widać, że po tym ostatnim tygodniu, kiedy zaskoczyliśmy opozycję listami do Parlamentu Europejskiego, za chwilę pewnie zaskoczymy opozycję tym, co pokażemy jako ofertę programową, i zaskoczenie ma to do siebie, że zwykle się o nim nie mówi wcześniej.
Zgadza się, taka jest istota zaskoczenia, że jest ono niespodziewane dla tych, których zaskoczyć ma nas wszystkich zaskoczyć, więc te wszystkie pytania dalsze o to, co usłyszymy, będą bezzasadne, ale zapytam, jaki będzie kierunek tych zmian, bo o tym chyba możemy mówić. Nie jest tajemnicą dla kogoś, kto obserwuje scenę polityczną i wewnętrzne życie w PiS-ie. Są dwa obozy, ten bardziej socjalny, który chce kontynuować wzmacnianie transferów społecznych, i ten, do których się składają często młodzi, ambitni politycy i wiceministrowie z rządu PiS, który mówi, teraz czas na trochę więcej liberalizmu, czas na to, żeby dać się bogacić aktywnym Polakom.
I to jest potrzebne, bo z jednej strony nasz rząd jest, jego znakiem rozpoznawczym jest to, że udało się o 1/3 ograniczyć skrajną biedę, udało się zwiększyć i ten rozporządzalny, i ten średni dochód w rodzinie, udało się naprawdę podnieść standard życia, i to rozwarstwienie społeczne jest mniejsze niż było, jak obejmowaliśmy rządy. To jest możliwe dzięki skutecznej polityce fiskalnej, dzięki polityce rozwojowej. To jest ta druga część. To, aby tworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości, aby Polacy mogli się bogacić, no jest oczywiście warunkiem do prowadzenia polityki społecznej, ale i to jest niezbędne w mądrej polityce społeczno-gospodarczej.
Jako żywo już się rzekło, że pan minister, pan poseł jest z województwa lubelskiego, jednego z najbiedniejszych regionów Rzeczypospolitej, regionu, który wymaga
najbiedniejszego
nawet, już tak się porobiło pod rządami poprzedniego zarządu województwa i poprzedniego marszałka, że Podkarpacie was wyprzedziło i województwo warmińsko-mazurskie, no to taki głos najbiedniejszego województwa to nie jest właśnie głos taki, trzeba jeszcze więcej wspomóc tych najsłabszych, trzeba dać więcej chociażby transferu dla emerytów, bo o tym się mówiło, że potrzebny jest program Emerytura Plus. Pan jako poseł z województwa lubelskiego taki postulat by poparł?
Generalnie myśmy odwrócili ten trend, jakim było koncentrowanie się na rozwoju w miejscach, w których on jest najłatwiejszy, najszybszy do osiągnięcia. Najłatwiejszy, najszybszy do osiągnięcia jest tam, gdzie jest większa koncentracja zaludnienia, gdzie jest większa intensywność usług, produkcji, przemysłu, większe skupiska ludzi po prostu, czyli w miastach. I oczywiście te miasta w Polsce dzisiaj są raczej nie po wschodniej części Polski. Tu mamy kilka tych większych miast, ale jest to teren raczej mniej zurbanizowany. Stąd też odejście od takiego paradygmatu, że rozwijamy tam, gdzie można rozwijać najłatwiej, czyli przede wszystkim w dużych miastach, na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju, na rzecz polityki spójności, która jest koncentrowana i na projektach infrastrukturalnych, transportowych, na lepszym skomunikowaniu tej części Polski, ale i na wszystkich innych obszarach gospodarczych. Więc wszystkie te programy, które służą wzmocnieniu Polski Wschodniej, no są oczywiście czymś fundamentalnie ważnym dla naszego rządu. Takie programy jak budowa 19 Via Carpatia, budowa na przykład polskiego holdingu spożywczo-przemysłowego, holdingu, który by pomagał w dystrybucji płodów rolnych, tak aby zarabiali na tym rolnicy w Polsce i tak dalej, i tak dalej. No to są
Polska
wszystko rzeczy,
grupa
które są
spożywcza,
niezwykle ważne.
To jest najnowsza nazwa, bo minister Adamski powiedział, że holding tak jakoś źle
dobrze,
się kojarzy,
Polska Grupa Spożywcza,
więc
tak,
wymyślił
tak.
nową nazwę od dwóch tygodni.
Jakby się nie nazywało, Polska Wschodnia ma swój potencjał i tutaj to jest oczywiście nie tylko potencjał polskiej wsi, czy wsi lubelskiej, ale no, mamy tak naprawdę wciąż nie do końca wykorzystane złoża węgla w województwie lubelskim, mamy ogromny potencjał chemiczny, mamy przemysł lotniczy, mamy przemysł
pytanie
w zakresie elektromobilności.
Kto miałby
tak dalej,
ten węgiel
więc
wydobywać, bo są prywatne spółki, które chciałyby się tego podjąć, a pod rządami PiS-u jakoś nie idzie im jak spłatka.
No to nie o to chodzi, że pod rządami PiS-u, tylko jeśli ktokolwiek w Polsce chce wydobywać kopaliny, musi spełnić określone wymogi. Tutaj do tego jest niezbędna zgoda, koncesja i do tego potrzebne są dokumenty i czy to państwowa firma, czy niepaństwowa, no musi je w komplecie dostarczyć. Ja jestem przekonany, że rozwój lubelskiego zagłębia węglowego to jest rozwój przede wszystkim lubelskiego węgla Bogdanka.
Gdyby zaprosił pana, bo pan jest młodym jak na polityka wiceministrem, przedstawicielem tego.
Rok minął. W lutym
rok, gratulacje od razu. Spieszę panu ministrowi złożyć. Przedstawicielem młodego pokolenia polityków Prawa i Sprawiedliwości, gdyby pana do gabinetu tego słynnego zaprosił prezes Jarosław Kaczyński, powiedział: od pana zależy, czy dajemy pieniądze na emeryturę 500, na emeryturę plus, czy dajemy te pieniądze na ulgi dla młodych przedsiębiorczych Polaków. Nie może pan powiedzieć i na to, i na to.
Nie no, ulgi dla młodych przedsiębiorczych Polaków już daliśmy w znacznym stopniu. Tutaj, jeśli miałbym coś doradzać, to raczej bardziej powszechne, bardziej masowe rozwiązania podatkowe, które by były mocno widoczne w kieszeniach Polaków, bo to jest trochę tak, że państwo dzisiaj prowadząc politykę interwencji, koncentruje ją, wskazuje na określone obszary i tam daje specjalne preferencje i to oczywiście ma sens. Natomiast no, jeśli przyjmujemy, że te specjalne preferencje działają w jakimś określonym obszarze, to dlaczego nie miałyby one działać na skalę bardziej powszechną? Więc jeśli miałbym coś doradzać, to dużo szersze, obejmujące większą grupę osób rozwiązania, które będą korzystne i dla gospodarki, i dla obywateli.
Uznajmy, że gdzieś tam między wierszami była odpowiedź na to moje pytanie, czy więcej liberalizmu, czy więcej transferów społecznych, ale jeśli ktoś nie zrozumiał, to no to już tu pewnie jaśniej pan minister tego w tym studio nie wyrazi.
Nie, bo na pewno cała nasza akcja związana z i emeryturami dla matek, i podwyżką emerytur, i programami dla seniorów, no jest czymś, co jest równie ważne, jak zwiększenie swobody gospodarczej, ale tak, jeśli pan redaktor chce bardziej wprost, musimy cały czas zwiększać tą przestrzeń swobody gospodarczej, tak aby Polska wykorzystywała cały swój potencjał, który w Polsce jest.
Czyli jednak jest jakiś konflikt między tym młodszym pokoleniem bardziej liberalnym w PiSie, a tym starszym
nie,
bardziej
socjalnym? Nie, że tutaj akurat to nie jest kwestia pokoleniowa. Jest rzeczywiście tak, że są osoby dużo bardziej wrażliwe na kwestie społeczne i one zawsze będą je na swoim sztandarze podnosić i to jest coś, co jest niezwykle ważne, bo to jest taki trochę wyrzut sumienia, bo to dla nas jest kwestia, którą stawialiśmy w pierwszej kolejności po objęciu rządów, natomiast nie zawsze rządzi w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, tak to już jest. I wtedy takie osoby są czymś, co jest niezwykle, są niezwykle ważną, można powiedzieć, wskazówką, takim kompasem dla rządzących i kto by to nie był, to że mamy w swoim gronie takich polityków jak, nie wiem, Tadeusz Cymański, Elżbieta Rafalska i inni, jest czymś, co jest naszą absolutnie wartością dodaną.
W lutym obchodzimy dwie istotne rocznice. 7 lutego pierwsza rocznica, kiedy pan minister został wiceministrem inwestycji i rozwoju. Druga wielka rocznica 14 lutego roku 2017, czyli już 2 lata minęły ponad. Został ogłoszony plan pod nazwą Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli plan Mateusza Morawieckiego. No i co, tak by powiedział Krzysztof Skowroński, a ja powiem, jak się udała realizacja tegoż wiekopomnego planu.
Czy wie pan, jeśli chodzi o inwestycje i rozwój, ile myśmy...
Ale mówimy do mikrofonu.
Zaplanowali, panie redaktorze, wydać środków i publicznych, i niepublicznych.
Tam padała słynna liczba 1 bln złotych, a nawet ponad 1 bln złotych.
Tak, 1,5 biliona ze środków publicznych i 600 miliardów z inwestycji ze środków prywatnych i gdyby ktoś mnie zapytał, na przykład pan redaktor, ile do tej pory udało się tych środków...
Panie ministrze, ile do tej pory tych środków udało się uruchomić?
No więc to jest naprawdę imponująca kwota, bo to jest już blisko 1 930 000 000 000 złotych. Więc to jest ponad 60% wszystkich planowanych środków w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. I to daje efekty. Znaczy naprawdę to, że odrzuciliśmy taką koncepcję, w której niewidzialna ręka rynku i nas poprowadzi, że wyłącznie taka, jak to kiedyś Hausner nazwał, dyfuzja naśladowcza, że my po prostu zrobimy tak jak inni, w zasadzie kopii w klej, będzie okej, jest czymś, co nie prowadzi do gospodarki na jakiś wyższy poziom, a myśmy doprowadzili gospodarkę do rzeczywiście imponującego poziomu rozwoju. To jest poziom kilkakrotnie wyższy niż poziom średni w Unii Europejskiej.
Udało się wydać imponujące pieniądze, ale Lux Torpedy jak nie widziałem, tak nie widzę. Promu, Batory też jakoś nie zauważyłem. Elektryczne samochody to chyba jeszcze pieśń przyszłości. Co tam jeszcze było? Drony. No drony czasami się spotyka, ale nie wiem, co to te drony, które powstały w ramach tego słynnego programu, więc pieniądze się wydać udało, ale efektu tych programów to tak średnio widać co na co dzień.
Na co dzień widać to, że wzrost gospodarczy jest rzeczywiście odczuwalny w kieszeni Polaków, bo mamy wzrost płacy minimalnej o 250 zł, wzrost dochodu rozporządzalnego, wzrost wpływów podatkowych o grubo ponad 100 miliardów złotych, mamy spadek ubóstwa, mamy naprawdę dobre warunki do inwestowania. No Polska jest dzisiaj, można powiedzieć, jedną wielką strefą inwestycyjną, co zresztą widać, bo tych inwestycji napłynęło na blisko 30 miliardów złotych, około 700 nowych inwestycji w polską gospodarkę, także tych największych firm na świecie. No, mamy inną zupełnie sytuację w sektorze bankowym, mamy duży impuls, jeśli chodzi o przemysł, no ale to jasne, że w ciągu tych 3 lat nie udało się podnieść polskiej gospodarki na taki poziom, żebyśmy już dzisiaj mogli powiedzieć, że wypełniliśmy zobowiązania co do, nie wiem, elektromobilności, czy co do jakichś nadzwyczajnych, imponujących projektów w zakresie transportu, ale...
Żeby być tak całkiem szczerym, to
gdybyśmy się porównywali, no to możemy pokazać, ile wybudowaliśmy ponad 700 kilometrów dróg krajowych i tak dalej, więc naprawdę to...
panie ministrze, panie
pośle. Te trzy lata to jest naprawdę imponujący.
Doskonale pan wie, że wskaźniki ekonomiczne i makroekonomiczne są bardzo dobre. Rozwój na zachodzie nie jest aż tak duży, żeby tylko i wyłącznie rozwój, który tam jest i eksport był elementem czy powodem tak dobrych wyników w polskiej gospodarce. To jest w zasadzie jasne, ale plan Morawieckiego miał przeprowadzić transformację naszej gospodarki na wyższy poziom. I jest pytanie, czy to się udało. Bo okej, w tej chwili jest bardzo dobrze, tylko czy to jest ta nowa, lepsza gospodarka, którą chcieli się wybudować?
No jest coraz lepsza. Jest coraz lepsza.
Ale jakościowa zmiana zaszła? Widzi pan minister tą jakościową zmianę, ten przemysł 4.0, tą czwartą rewolucję przemysłową my już żeśmy zaaplikowali w naszą gospodarkę, czy nie, panie ministrze?
Nie, no to jest oczywiście pytanie, które w trybie, którym pan redaktor chce je zadać, czyli czy właśnie możemy ogłosić zakończenie transformacji polskiej gospodarki czy polskiego przemysłu w przemysł 4.0, no jest oczywiście odpowiedzią negatywną. Znaczy, na pewno nic takiego się nie stało, aby można było dzisiaj podsumować i powiedzieć, udało się zamknąć pewien etap, ale to robimy. I robimy to z pełną determinacją. Ja zawsze mówię tak, że jeśli byśmy sobie popatrzyli na przełom wieku XIX i XX, kiedy nie było Polski na mapie Europy, kiedy odbywały się wyścigi samochodowe i rozstrzygało się, kto będzie liderem w tej rosnącej gospodarce i w ogóle jak będziemy jeździć, tak? Czy to będzie silnik spalinowy, czy to będzie silnik elektryczny, czy to będzie jakiś silnik parowy i tak dalej. Koniec końców, wiadomo, wygrała ropa i ci, którzy wtedy uczestniczyli w tych zawodach, no dzisiaj są potęgami. Zresztą te firmy, które wówczas powstawały, to dzisiaj są największe globalne koncerny. Polska nie miała takiej szansy. I dzisiaj to, że Polska straciła ten swój czas, nie oznacza, że my nie mamy dzięki temu pewnych przewag. To znaczy, jeśli na przykład my dzisiaj naprawdę rozbudowujemy za gigantyczne pieniądze sieć światłowodową, będzie dostęp do praktycznie całej infrastruktury publicznej drogą światłowodów, to robimy to w sposób najbardziej nowoczesny, jaki tylko można. Nie mamy żadnej miedzi w ziemi, tak? Nie szkoda nam, że już coś żeśmy zainwestowali. Od razu idziemy z takimi możliwościami, które nas doprowadzą, mam nadzieję, do technologii 5G. I to jest taki przykład, który pokazuje, że to, że my dzisiaj uczestniczymy w tym wyścigu, to jest coś, te nasze dokonania na przykład w zakresie wodoru, w zakresie napędu.
W zakresie grafenu na przykład. To wybitny sukces w grafenie osiągnęliśmy.
No nie naukowcy, tak. Natomiast czy potrafimy dzisiaj w pełni wykorzystać ten intelektualny potencjał, no to jest oczywiście...
Ja może streszczę to słuchaczom, bo mieliśmy grafen, to taka opowieść, która przez kilka lat nas mamiła, czy wabiła wizją wielkiego przedsięwzięcia biznesowego, opartego na najnowocześniejszych osiągnięciach naukowych. Była specjalna firma, spółka, gdzie naukowcy mieli wybitne osiągnięcia, ale nie udało się tych osiągnięć przełożyć na biznes, na gospodarkę, na przemysł. Obecnie firma, która to laboratorium sprzedaje maszyny i produkcja polskiego grafenu znika na naszych oczach. W tej chwili właśnie, jak my rozmawiamy, to grafen sobie idzie i znika.
No ale to jakby to nie jest dowód na to, że nie trzeba próbować.
No nie.
I wszystkie te programy, które dzisiaj realizujemy w zakresie na przykład komercjalizacji badań rozwojowych, w zakresie tych pomysłów, które mają te najmniejsze firmy, te startupy, no to są, jakby wyciągamy z tego wnioski. No to, że na przykład stawiamy na współpracę pomiędzy tymi wielkimi, a tymi najmniejszymi, tak żeby oni mogli być pierwszymi odbiorcami produktów, te programy scale-upowe, gdzie ten duży podmiot jest pierwszym klientem i tym, który jest w stanie rzeczywiście skomercjalizować te pomysły tych naukowców czy młodych ludzi, którzy no, mają pomysły,
innowatorów,
nie są w stanie jakby ich urynkowić, no to jest jedyna droga, więc to, że nam się gdzieś udało, a gdzieś się nam póki co nie udaje, to nie jest, znaczy absolutnie fundamentalne jest to, że dzisiaj mamy własną strategię i że mamy efekty tej strategii, które są bardzo korzystne dla polskiej gospodarki, ale absolutnie też jest prawdą to, co pan redaktor tutaj między wierszami próbuje zasugerować, że wielka praca przed nami. Znaczy polska struktura gospodarcza nie jest najgorsza. To jest w ogóle coś, co też warto powiedzieć. Mamy tam około 30% przemysłu wciąż w strukturze gospodarczej, więc ona jest jakoś tam zrównoważona. Natomiast no to, żeby ten przemysł, usługi, całość polskiej gospodarki weszła na wyższy poziom, żeby się nie opierać wyłącznie na takich prostych zasobach, które są dla gospodarki dostępne, no to jest właśnie to, że bez strategii nie jesteśmy w stanie tego zrobić i to, że my w ogóle mamy taką strategię, jest absolutnie czymś przełomowym i wydaje mi się, że naprawdę możemy po tych 2 latach powiedzieć, że strategia działa i że można z optymizmem patrzeć na to, aby kolejne elementy tej strategii realizować, co się pewnie nie uda. Ja nie mówię, że się wszystko uda, ale co do zasady to jest naprawdę coś przełomowego, że mamy.
Nie wiem, czy mamy tą strategię. Ja ją mam na pewno. Mój kot lubi na niej spać. Jest oczywiście nawet z podpisem pana ministra. Będziemy patrzeć, jak jest realizowana, bo ona się kończy w roku 2020. Ma perspektywę na kolejną dekadę do 2030
roku. Pracujemy nad kolejnymi dokumentami strategicznymi, konsultujemy je, zastanawiamy się, w jaki sposób wykorzystać wszystkie możliwości. To jest coś, co jest
powiedział,
bardzo dobre dla polskiej gospodarki. Naprawdę bardzo dobre.
Rzeczywiście dobry, dobry plan jest bardzo istotny, ale bez realizacji niewiele nam da, Artur.
No dobrze, ale bez planu sobie będziemy szli. Gdzieś dojdziemy oczywiście, natomiast nie tam, nigdy do celu.
Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju i poseł Prawa i Sprawiedliwości jest w studiu popołudnia wnet. No to co politycy lubią najbardziej, czyli polityka. PSL jutro. Wy jutro jako PiS macie swoją konwencję programową, a PSL, pan poseł Kasprzak powiedział, że to nie jest żaden zakręt, ale trochę chyba czarował rzeczywistość pan poseł z PSL-u, bo jutro przed PSL-em bardzo istotna decyzja, chyba najważniejsza w III Rzeczpospolitej, czyli czy wchodzi do koalicji europejskiej, czy idzie samodzielnie, jak pan jako poseł z województwa, gdzie kiedyś PSL był bardzo silny na ten proces
dalej
patrzy.
Jest bardzo silny.
Dalej?
Oczywiście PSL nie jest partią, którą bym tutaj już zakopał pod ziemią. Byłoby to daleko idącą naiwnością. Jeśli ktoś sobie w Warszawie myśli, że PSL jest dzisiaj bez żadnych szans, to się myli. PSL ma swoje struktury, ma swoich zwolenników. Natomiast dzisiaj rzeczywiście staje przed fundamentalną decyzją, co im powiedzieć. To znaczy, jaką Polskę chce budować i z kim. I PSL, który chce znaleźć się w jednej formule, nie wiem, z Barbarą Nowacką, no jest czymś, co mieszkańcy lubelskiej wsi odrzucą. Znaczy, jeśli ktoś stracił perspektywę, jak pewnie niektórzy moi koledzy z PSL-u, którzy znajdują się dzisiaj w Brukseli i wydaje im się, że uda się skleić elektoraty, no to jest głęboko naiwny.
Ale to jest tak, że ta góra PSL-u się odkleiła, ci, którzy są w Warszawie albo pochodzą z wielkich miast, jak prezes tej partii urodzony w Krakowie, lekarz, syn przecież nie rolnika, tylko aparatczyka i działacza politycznego, a nawet brat jego ojca był ministrem, zdaje się, w jednym z PZPR-owskich rządów, czy inni europosłowie, jak tutaj staje się pan Hetman, dobrze pamiętam nazwisko?
W Lublinie jest Krzysztof.
Krzysztof Hetman, eurodeputowany PSL-u z lubelskiego, że oni się oderwali od prawdziwych potrzeb, od prawdziwego spojrzenia ich elektoratu na dole?
No, ci to akurat, o których pan redaktor mówi, to się nie mogli od niczego oderwać, bo jak słusznie pan zauważył, oni nigdy nie byli związani z
polskim rolnictwem.
Wsią, rolnictwem, z, nie wiem, strażakami pożarnymi, ochotniczymi, czy czymkolwiek takim, co jest rzeczywiście bazą, czy było bazą PSL-u. Znaczy, problem jest taki, że PSL, no, się oczywiście miota od dłuższego czasu, czy być taką partią klasową, reprezentującą interesy jakiejś grupy społecznej, czy być partią taką, bym powiedział, chadecką, ogólną, która próbuje szukać elektoratu w miastach, wszędzie, gdzie są ludzie, którzy mają jakieś poglądy pomiędzy, tak, to jest jakaś formuła dla PSL-u. Ja oczywiście nie wiem, jaka powinna być droga PSL-u, ale na pewno dzisiaj PSL nie reprezentuje polskiej wsi.
Dobrze,
ale... I teraz pytanie, czy PSL, który nie reprezentuje polskiej wsi, jest jej do czegokolwiek potrzebny? Bo on w żaden sposób dzisiaj nie gwarantuje interesu obrony tych interesów, które są i w rolnictwie, i w polskiej wsi, ani w Warszawie, ani w Brukseli. Więc dla mnie jest to o tyle dzisiaj trudne zadanie dla PSL-u, bo PSL, idąc przeciwko Prawu i Sprawiedliwości na wieś, musi powiedzieć, co mógłby zrobić inaczej, no ale musi być w tym jakoś minimalnie wiarygodny, a idąc w koalicji europejskiej, no jest częścią szerszego projektu, który no w żaden sposób nie odpowiada interesom polskiej wsi, ale z drugiej strony, odklejając się od tego szerszego projektu, no musi mieć jakiś pomysł na to, żeby powiedzieć, w jaki sposób może być partią jakkolwiek skuteczną, znaczy nie tylko taką partią, która wprowadzi dwóch, trzy, trzech europosłów, no ale która będzie miała wpływ na rzeczywistość, bo inaczej no, głosowanie na partię, która jest pozbawiona jakiegokolwiek wpływu na rzeczywistość, no jest średnio przekonujące dla jednak dość pragmatycznych chłopów, bo chłopi, co by nie powiedzieć, jakby potrafią ocenić, co jest w ich interesie, co nie.
Deputowanych. Być może rzeczywiście pan poseł Mieczysław Kasprzak z PSL-u nie miał racji, mówiąc, że jutro nie będzie jakiejś wielkiej i istotnej dla życia PSL-u decyzji, ale pewnie miał rację, kiedy mówił, że obecnie wielu polityków PiS-u bardzo się troszczy o PSL i nagle chodzi i doradza, co trzeba zrobić. Pan minister,
to nie jest prawda.
Za co trzyma kciuki? W sensie za to, żeby PSL wszedł do koalicji europejskiej i być może uwolnił część elektoratu na wsi, czy za to pan trzyma kciuki, żeby nie zasilił Grzegorza Schetyny i wspólnej listy opozycji?
Nie. To jest absolutnie coś, co jest poza moimi, że tak powiem, zmartwieniami. Tak? Ja w ogóle się nad tym nie zastanawiam.
Nie wierzę, panie ministrze, wyłącznie
nad tym.
W tym aspekcie akurat nie wierzę. Na pewno myślę.
Jestem jakoś tam ciekawy, tak, czy gdyby to była wspólna lista, to czy Krzysztof Hetman byłby przeskoczony przez Joannę Muchę w Lublinie, czy nie. No to pewnie jest coś, co zawsze jakoś tam.
Bo z Lubelskiego jest tylko dwóch europosłów,
tak,
właśnie
dzisiaj.
Pan Hetman z PSL-u i
pan Piotrowski.
I pan Piotrowski z PiS-u, właśnie. Który był na drugim miejscu i przeskoczył pana profesora Parucha dwukrotnie.
Tak było. Natomiast no dzisiaj mamy inną sytuację, mamy zupełnie inne listy, dużo mocniejsze, w ogóle nieporównywalnie mocniejsze listy do Parlamentu Europejskiego, więc jestem przekonany, że tutaj my będziemy mieli dwa mandaty. Natomiast no samo w sobie oczywiście zawsze taka rywalizacja jest ciekawa, gdyby ona była na wspólnej liście, no bo na tej liście będą tam naprawdę różne osoby i będę szczerze
rozbawiony. Pan minister na trzecim, czwartym, piątym miejscu, nie?
Rozbawiony, gdyby tutaj trzeba było ze strony Krzysztofa Hetmana prowadzić wspólną kampanię wyborczą i jeździć na wieś z tymi, którzy znajdą się na liście Koalicji Europejskiej, to byłoby takie trochę, bym powiedział, nawet kabaretowe, ale nie zmienia to faktu, że dzisiaj to nie jest dla nas najważniejsza kwestia. Najważniejsza kwestia jest taka, czy Polskie Stronnictwo Ludowe, i niech na to sobie odpowiedzą wszyscy, którzy do tej pory głosowali na PSL, w jakikolwiek sposób może reprezentować interesy tych, którzy na nich głosują, i to jest fundamentalne pytanie, niezależnie od tego, czy oni będą na jednej wspólnej liście, czy to będzie lista odrębna Polskiego Stronnictwa Ludowego.
To jeszcze dopytam, na czwartym, piątym, szóstym, dziesiątym miejscu. Pana ministra nigdzie nie znajdziemy w żadnym okręgu, na żadnym miejscu.
Nie będę startował w tych wyborach, ale oczywiście takie deklaracje można składać po zarejestrowaniu list. Wtedy one są odpowiedzialne, ale na dzisiaj nie ma takich w ogóle przymiarek.
No dobrze, to co, na koniec pytanie, co tam słychać w Mieszkanie Plus w programie sztandarowym? No dobrze, to już miałem zadać, to nie zadam tego pytania.
Jest niezwykle
15 minut po godzinie 17.
Ofensywnie, bo już mamy ponad 30 tysięcy decyzji
Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem popołudnia Wnet. Kwadrans później 5:00, rzeczywiście za oknem robi się ciemno. Co, jaką piosenką my pożegnamy pana posła? No może tak, może często grajem pożegnamy.